Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Aby znaleźć demokratyczne i pokojowe wyjście z kryzysu w Wenezueli, konieczne jest spotkanie i szczera rozmowa, stwierdził watykański sekretarz stanu. Oni są panami wojny, uważają, że mają prawo do życia i śmierci człowieka. Tak sytuację w Republice Środkowoafrykańskiej komentuje kardynał Diadone Nzapalainga. Przewodniczący Caritas Kolumbii mówi o zagrożeniach, jakim poddani są kapłani wraz ze swoimi wspólnotami. Witam Państwa 31 lipca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Papież i watykański sekretarz stanu są mocno zaangażowani na rzecz znalezienia rozwiązania dla kryzysu w Wenezueli. To rozwiązanie musi być pokojowe i demokratyczne, zapewnił o tym kardynał Pietro Parolin podczas wczorajszego spotkania z dziennikarzami. Watykański sekretarz stanu stwierdził, że kościelna mediacja ma na celu pomóc wszystkim bez wyjątku, wzywając każdego do odpowiedzialności, a kryterium powinno być dobro całego narodu. Kontekstem tej wypowiedzi były wczorajsze wybory do konstytuanty zwołanej przez prezydenta Nicolasa Maduro, a mającej zreformować wenezuelską konstytucję. Pomysł ten spowodował gwałtowne protesty społeczne i częściowy bojkot głosowania. Tylko wczoraj zginęło w ulicznych starciach 13 osób, w tym jeden z kandydatów do konstytuanty. Miejscowy kościół również krytykuje ideę zmian w konstytucji, wskazując, że reforma stanowi zagrożenie dla demokracji. Wenezuelscy biskupi apelowali w tej sprawie w mediach społecznościowych, również w sam dzień głosowania. Oni są panami wojny, uważają, że mają prawo do życia i śmierci człowieka. Tak sytuację w Republice Środkowoafrykańskiej komentuje kardynał Diadone Nzapalainga. Pomimo umowy podpisanej przez rząd i grupy rebelianckie, nadal panuje tam chaos i trwają walki. W wywiadzie dla włoskiej agencji katolickiej SIR arcybiskup stołecznego Bangi zauważył, iż rząd nie ma autorytetu, liczą się uzbrojone grupy, które żyją z handlu bronią, diamentami, drewnem, złotem czy innymi zasobami mineralnymi i to one tak naprawdę rządzą w terenie. Ludzie nie mogą spokojnie wyjść do pracy, na pole czy do szkoły. Pomoc humanitarna wysyłana potrzebującym często nie dociera na miejsce. Jest rozkradana przez zbrojne bandy. Liczą się pieniądze, które lądują w kieszeniach rebeliantów.
Porozumienie to, stwierdził kardynał Nzapalainga, nie zostało przyjęte w terenie. Tam rzeczywistość jest inna. Duże grupy zbrojne podzieliły się i uważają, że ono ich nie obowiązuje. Często też nie zostało ono podpisane przez szefów grup, ale przez osoby z drugiego szeregu, nie mające autorytetu. Zdaniem Środkowoafrykańskiego Purpurata trzeba byłoby udać się do wiosek i rozmawiać z poszczególnymi przywódcami, namawiać ich do powstrzymania się od przemocy. Należałoby przekonać ich, że lepiej zarabiać mniej i żyć dłużej, niż mieć więcej pieniędzy i zdobywać je szybciej, ale ryzykując szybką śmiercią. Taka zgoda mogłaby przynieść więcej korzyści, stwierdził stołeczny arcybiskup. Jeżeli nie wychodzi się do nich, nie idzie do miejsc, gdzie działają, dodał hierarcha, to uważają oni, że albo są wszechmocni, albo nikomu na nich nie zależy.
Na zakończenie wywiadu kardynał Nzapalainga zauważył, że pomimo skomplikowanej i złożonej sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej, ludzie nie tracą nadziei. Porozumienie pokojowe między rządem a rewolucyjnymi siłami zbrojnymi Kolumbii jest, jak się wydaje, wypełniane, ale dla kapłanów posługujących w małych wioskach na prowincji wyzwania z tym związane nie skończyły się, tylko się zmieniły. Trzeba zwiększyć ich ochronę, uważa ksiądz Hector Fabio Henao. Przewodniczący tamtejszej Caritas, a zarazem koordynator programu mającego na celu ochronę księży, podkreślił, iż w ostatnich latach w Kolumbii zamordowano dziesiątki kapłanów. Żaden jednak z tych księży, dodał duchowny, nie wątpił w konieczność swojej misji. Pomimo strachu, który w takich sytuacjach jest czymś normalnym, nikt z nich nie pomyślał o tym, aby zostawić tych ludzi samych, mimo iż każdy był świadomy ryzyka, jakie niesie ze sobą pozostanie tam z nimi.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Jak święty Ignacy z Loyoli, pozwólmy, by Jezus nas zdobył i prowadzeni przez Pana zaangażujmy się w służbę bliźnim, napisał dzisiaj na Twitterze papież Franciszek. 31 lipca to wspomnienie liturgiczne świętego Ignacego Loyoli. Zapraszamy do wysłuchania naszego programu przygotowanego specjalnie na ten dzień. Ten baskijski rycerz wraz ze swoimi towarzyszami założył zakon jezuitów, do którego należy Ojciec Święty. W papieskim twicie pobrzmiewa echo słów wypowiedzianych przez Franciszka przed 4 laty do swoich współbraci zakonnych w rzymskim kościele del Gesù.
Centralności Chrystusa odpowiada z drugiej strony centralność Kościoła. Są to jakby dwa ogniska, których nie można rozdzielać. Nie mogę naśladować Chrystusa, jak tylko w Kościele i wraz z Nim. Także w tym przypadku my, jezuici i całe towarzystwo, nie jesteśmy w centrum. Jesteśmy, jakby rzec, przesunięci. Jesteśmy w służbie Chrystusa i Kościoła, oblubienicy Chrystusa Pana naszego, a jest nią nasza Święta Matka, Kościół hierarchiczny. Być ludźmi zakorzenionymi i utwierdzonymi w Kościele. Takimi nas chce Jezus. Nie może być dróg alternatywnych czy odrębnych. Służyć Chrystusowi znaczy miłować ten konkretny Kościół i służyć Mu wielkodusznie w duchu posłuszeństwa.
Z okazji uroczystości świętego Ignacego Loyoli Radio Watykańskie poprosiło o wypowiedź przełożonego generalnego jezuitów ojca Arturo Sozę. Zapytaliśmy go, jakie najważniejsze wyzwania widzi on przed Towarzystwem Jezusowym dzisiaj.
Chciałbym więc przekazać pewną syntezę tego, do czego nas, jezuitów, wzywa w dzisiejszych czasach Towarzystwo Jezusowe, co stanowi wyzwania dla naszego zakonu. I podzieliłbym owe kwestie na dwie grupy. Pierwszą z nich jest, jak możemy rozumieć nasz udział w misji pojednania, jaka charakteryzuje Kościół. To zadanie, jak wskazali wspólnie uczestnicy naszej ostatniej kongregacji generalnej, 36., ma trzy wymiary, pozostające zawsze w pewnej jedności między sobą. Chodzi tu o pojednanie z Bogiem, pojednanie między ludźmi, a także pojednanie ze stworzeniem, stanowiące część tego pierwszego, pojednania z Panem. A więc pierwszym wyzwaniem jest czuć się współpracownikami w wymienionych procesach. Otrzymaliśmy wspólną misję stanowiącą misję Jezusa, nie naszą, lecz Pana, powierzoną Kościołowi, którego my, jezuici, jesteśmy częścią. Stąd widać, że owa współpraca ma pewien konkretny fundament, czyli naszą wiarę płynącą ze spotkania z Chrystusem, z doświadczenia Boga, jakie nastąpiło z Jego inicjatywy. Pan wyszedł nam na spotkanie, każdemu z nas osobiście. I to On też dał nam odczuć swoje miłosierdzie, swoją wielką miłość. Właśnie dlatego jesteśmy teraz zdolni do złożenia naszej ufności, całej naszej ufności w Nim. A na takiej wierze, na takim zawierzeniu możemy również próbować wspomóc Jezusową misję. Boga znamy za pośrednictwem Jego Syna. A Syn ten objawił nam Boga, który także jest współpracownikiem, który jest jeden, ale w trzech osobach, oraz który pozostaje obecny przy nas. Właśnie ten Bóg działa dzisiaj w ludzkiej historii, kontynuując tak swoje bycie blisko nas, pomiędzy nami. Pierwsze poważne wyzwanie dla każdego chrześcijanina, ale także, a może nawet zwłaszcza dla Towarzystwa Jezusowego, to odkryć, rozeznać, gdzie Bóg coś czyni w tym momencie, w naszej historii, jak On ingeruje. A to wszystko, aby móc być faktycznie narzędziem Pana w celu współpracy, wsparcia Jego działania.
Per collaborare, per contribuire a quello che Lui fa.
L'esperienza di Dio. Doświadczenie Boga, właśnie to, które stanowi fundament naszej wiary, wyzwala nas. Na nowo czyni nas wolnymi. I tak, dzięki owej wolności, jaką daje nam odczucie Boga, możemy spojrzeć na krzyże dzisiejszego świata bez zakłamywania ich, spojrzeć na Jezusa umęczonego na tych narzędziach kaźni we współczesnej rzeczywistości. Stąd też wiemy, że bez prawdziwej sprawiedliwości społecznej nie można mówić o pogodzeniu, pojednaniu. Widzimy, iż niemożliwym jest bez sprawiedliwości mieć godne życie, życie w wolności, co stanowi potrzebę wszystkich jednostek i każdej z nich się to należy. Tak samo zresztą z narodami. Powinny móc współistnieć jedne z drugimi na tej ziemi w pokoju. Więc wyzwanie nam, jezuitom, postawione stanowi zrozumienie tych kwestii. Zrozumienie, dlaczego świat jest, jaki jest. Zrozumienie przyczyn niesprawiedliwości, która obecnie dotyka mnóstwa ludzi. Zrozumienie, jak możemy współpracować w refleksji prowadzącej do odkrywania nowych modeli wspólnego życia, nowych metod produkcji, dystrybucji, konsumpcji, różniących się od obecnej sytuacji, tworzącej zarówno z jednej strony wiele dóbr i bogactw, ale skutkującej również olbrzymim ubóstwem. Przecież doświadczamy obecnie w świecie wielkich nierówności. One to stanowią najpoważniejszy znak naszych czasów, a także wykluczenie jednych czy drugich.
Anche la esclusione de uno e di altri. Questo modello anche, come ha ribadito tantissime volte Papa Francesco.
Panujący obecnie model społeczny stawia w pewnym niebezpieczeństwie także, jak wskazał nieraz papież Franciszek, i to z dużym naciskiem, w ogóle życie na ziemi. A więc wyzwaniem, jakie widzimy przed sobą, z jakim się muszą skonfrontować nasze dzieła, są starania, aby to wszystko ze sobą pogodzić, aby wprowadzić pojednanie. Tu potrzeba właśnie refleksji, jak stworzyć taki model ludzkiego życia, jaki pozwoliłby nowym pokoleniom, przyszłym pokoleniom, żyć życiem lepszym od tego naszego, dzisiejszego, rozgrywającego się pośród nierówności oraz biedy. Owo wyzwanie dotyczy oczywiście sposobu, w jaki myślimy, w jaki dokonujemy badań naukowych i w ogóle rozwoju nauki lub technologii, czy wreszcie w jaki organizujemy sobie naszą codzienną egzystencję. Bo przecież stanowimy część tego systemu, może i nie chcąc, ale tak czy siak w nim będąc. Posiadamy pewne przyzwyczajenia, które nie pomagają w tworzeniu jedności między nami, a resztą stworzenia.
Con il creato. Allora, contribuire alla riconciliazione.
Stąd wnosić swój wkład w pojednanie we wszystkich jego wymiarach stawia nam przed oczami również wyzwanie, aby nauczyć się dialogować. Trzeba naprawdę wiele dialogu między kulturami i mnóstwo dialogu między religiami. Jako że jesteśmy członkami Kościoła, członkami zakonu, organizacji religijnej, te sprawy stanowią dla nas faktycznie priorytet. W obecnym momencie Towarzystwo Jezusowe to rzeczywistość niezwykle wielokulturowa, co pozwala nam na posiadanie owego doświadczenia, doświadczenia wewnętrznej różnorodności, jaka odzwierciedla różnorodność całej ludzkości. Takie okoliczności dają nam możliwość uczynienia kolejnego kroku, czyli kroku w stronę międzykulturowości, w której w realnej wolności nasze tradycje będą się wzajemnie wzbogacać, aby w ten sposób otworzyć drogę ku prawdziwej uniwersalności. Dla owej uniwersalności różnorodność stanowi właśnie podstawę oraz element rozwoju. Nie jest więc nią obecna niekiedy we współczesnym świecie postawa ukrywająca różnice zachodzące między ludźmi lub próbująca uczynić wszystkich takimi samymi. Dopiero więc, gdy uznamy różnorodność kulturową, możemy pójść dalej ku prawdziwej jedności rodzaju ludzkiego, podobnej do tej, w jakiej żyje Bóg. On jest w trzech osobach, różnych, ale pozostając też jednym. I my powinniśmy pozostać różni w ramach jednej ludzkości. Poza tym warto wspomnieć o też już wymienionym dialogu międzyreligijnym, ponieważ systemy wiary zjednoczone razem mogą wnieść naprawdę wielki wkład w pojednanie między ludźmi. I nie tylko w to pojednanie, ale też w pojednanie między gatunkiem Homo sapiens a światem, resztą stworzenia. Ja właśnie wróciłem do Rzymu z mojej pierwszej wizyty w Indonezji, w kraju, gdzie żyje największa populacja muzułmańska na całej ziemi. Tam jednego popołudnia przez parę godzin miałem możliwość uczestniczyć w bardzo interesującym spotkaniu z intelektualistami, nauczycielami, a także profesorami na jezuickim uniwersytecie. Wszyscy byli muzułmanami. Mówiliśmy o tych wyzwaniach, o tym, jak religie mogą przyczynić się do odnowienia świata. Takie wydarzenia naprawdę budzą wiele entuzjazmu, ponieważ na owej płaszczyźnie współpracy w celu uleczenia ran świata odnajdujemy się wszyscy razem, choć mamy różne religie. Miałem również podobne doświadczenie w Kambodży wraz z grupą buddyjskich mnichów. Na początku był taki dialog bardziej formalny i intelektualny. A potem zaprosili nas, kilku jezuitów, do uczestnictwa w ich modlitwie w świątyni. I tak modliliśmy się wspólnie, to znaczy na płaszczyźnie, gdzie doświadczenie Boga spotyka ludzkie doświadczenie, religie mogą naprawdę wiele dokonać. Jeden zresztą z największych skandali współczesnego świata stanowi stawianie Boga po jednej ze stron konfliktu, bo w rzeczywistości, w jakimkolwiek wyznaniu, On jest tym, który nas jednoczy oraz zaprasza do życia ze sobą nawzajem jako bracia i siostry. W tym wypadku wydaje mi się, że nasze zadanie jest piękne.
In questo cammino mi sembra che abbiamo una bella sfida.
Drugą wielką grupę wyzwań stanowią te dotyczące dostosowania zakonu do naszych czasów. Tak, żeby owo ciało Towarzystwa Jezusowego mogło w sposób jak najbardziej efektywny wypełniać tę powierzoną mu misję. I to zaczyna się wraz z własnym nawróceniem, nawróceniem osobistym każdego z nas, nawróceniem wspólnoty w życiu wspólnotowym, abyśmy mogli faktycznie być świadkami braterstwa, towarzyszenia sobie nawzajem przy postawieniu w centrum osoby, która nas jednoczy, czyli Jezusa. Bo owa miłość, Jezus, jednoczy nas wszystkich, też przezwyciężając różnice, jakie się między ludźmi pojawiają. I wreszcie jeszcze najtrudniejsze nawrócenie, czyli nawrócenie instytucji, nawrócenie instytucjonalne. Posiadamy ogromną tradycję edukacyjnych, duszpasterskich oraz innych narzędzi udzielania posługi, które muszą zostać dostosowane zgodnie ze zrozumieniem i uświadomieniem sobie, czym dziś jest świat, aby potem te wartości mogły służyć dobru owego nowego świata. Ten proces jednak nie jawi się jako zbyt łatwy. W instytucjach bowiem mamy do czynienia z wieloma oporami przed zmianami. Dlatego warunek rzeczonego nawrócenia stanowi umiejętność przeprowadzenia prawdziwego oraz szczerego rozeznania wspólnotowego jako sposobu podejmowania decyzji. Papież zaprosił cały Kościół do takiej praktyki i nam, jezuitom, powiedział, kiedy przyszedł w odwiedziny w czasie kongregacji generalnej, że powinniśmy być nauczycielami rozeznawania. A przecież nikt nie może przekazywać innym czegoś, czego nie zna i czego sam nie robi. Nie możemy więc nie zacząć zagłębiania się w to doświadczenie rozeznania wspólnotowego jako zwyczajnego sposobu podejmowania decyzji. Nawrócenie to pozostaje też cały czas powiązane z doświadczeniem Boga, jak już wspomniałem wcześniej. Bo to właśnie doświadczenie Pana zachęca nas do współpracy z innymi w misji pojednania, jaką mamy wszędzie podejmować poprzez nowe narzędzia, które udostępnia nam współczesna kultura. Nowa kultura komunikacji, kultura świata pełnego wzajemnych oraz różnorodnych powiązań. Konkretnie chodzi tu o narzędzia połączeń sieciowych, mogących poszerzyć dostępność naszych posług, a wreszcie też jako konsekwencja ich używania, pomaga ponownie przeglądnąć nasze struktury, jak się organizujemy jako Towarzystwo Jezusowe i jak zarządzać ciałem, które jest tak różnorodne, a które musi stawiać czoła wielu wyzwaniom.
To już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na następny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.